Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM. Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic.
Popołudnie Wnet.
Mi dzisiaj popołudnie Wnet zrobiło nam się popołudniem trzech doktorów, bo już zapowiedziany, ale nie przedstawiony w studio siedzi dr Konrad Popławski, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich i ekonomista. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Poprawimy mikrofon, wtedy będzie lepiej nas słychać, a przede wszystkim pana. Forum, polsko-niemieckie forum gospodarcze odbyło się w tym tygodniu, o ile dobrze pamiętam, w poniedziałek. Była minister Emilewicz, był także pan doktor. Jakie wrażenia?
No, wrażenia bardzo dobre. Rzeczywiście wydaje się, że udało się troszkę odróżnić na tym forum i zaproponować pewien taki nowy przekaz dla strony niemieckiej. No i taki wizerunek, bym powiedział, że optymistyczny, raczej takiej Polski dość pewnej siebie, Polski dynamicznej, Polski z pewnymi pomysłami na Europę. Także nawet wydaje się, że trochę zaskoczyło to partnerów niemieckich i nie wiem, czy byli gotowi aż na ten poziom dyskusji. Czasami sprawiali wręcz wrażenie trochę defensywnych takich, bez takiego szerszego pomysłu.
A na czym polegała dyskusja? Na czym polegało? Czym Polacy zaskoczyli Niemców?
No, wydaje mi się, że pewnym przygotowaniem, że rzeczywiście strona polska przyjechała z pewnym takim przekazem, tak? Między innymi z naszym raportem zatytułowanym Nowa Współzależność, z pewnym pomysłem, jak dalej rozwijać te relacje, z takim przekazem, że jesteśmy, że do tej pory przez 3 dekady rzeczywiście polsko-niemieckie relacje gospodarcze rozwijały się niesamowicie, ale jesteśmy w pewnym momencie przełomowym, który może zadecydować o tym, czy wejdziemy na ten wyższy poziom, wrzucimy jeszcze wyższy bieg, czy nasza skrzynia biegu będzie miała 5, a może nawet 6 bieg, a czy jednak dojdzie do pewnej stagnacji, a być może nawet pewnego ograniczenia tej współpracy, ponieważ te synergie się wyczerpią. Więc to tak naprawdę zależy od dwóch krajów, jak dalej postępować.
My mamy 2 raporty na stole. Dawno nie miałem tyle papierów, prowadząc audycję w studio Radia Wnet. Jeden to jest już wspomniany raport Nowa Współzależność, perspektywa rozwoju polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej. Drugi raport to jest Przemysł 4.0, Nowa Polityka Przemysłowa Niemiec. Obydwa raporty współautorstwa pana doktora Konrada Popławskiego, który w studio Popołudnia Wnet jest. Zacznijmy od pierwszego, czyli od polityki przemysłowej 4.0, nowej polityki przemysłowej Niemiec. Raport, który pokazuje, że ta najlepsza gospodarka Unii Europejskiej, kiedy się mierzy z kolejną transformacją gospodarczą, łapie pewną zadyszkę.
No, zdecydowanie. Mamy do czynienia z pewnym wyzwaniem. Patrząc z perspektywy takiej historii gospodarczej, okazuje się, że Europa najpierw przespała troszkę lata 70. i tą rewolucję w elektronice i nie mamy tak naprawdę za wielu europejskich koncernów produkujących czy to laptopy, czy to komórki, a teraz okazuje się, że na bazie tej poprzedniej rewolucji idzie kolejna, idzie rewolucja większego wykorzystania oprogramowania w dotychczasowych urządzeniach, między innymi w tych elektronicznych. I tu Europa nie jest najlepiej spozycjonowana i nie są najlepiej spozycjonowane Niemcy. No i teraz pytanie, czy my się troszkę obudzimy z tego snu i bardziej odważnie zainwestujemy w innowacyjność, w pewne nowe rozwiązania, otworzymy się na nowe technologie, na nowe formaty współpracy, tak jak mówimy o tej nowej współzależności, czyli otworzymy się na kapitał ludzki również z państw Europy Środkowej, czy tak naprawdę będziemy żyć w tym naszym mirażu, w tej stagnacji, licząc, że troszkę lepszy model poprzedniego produktu będzie wystarczający, żeby zaspokoić rynek, ale wydaje się, że przy obecnych trendach to nie będzie wystarczać.
Ja mam, lekko jestem zszokowany tym, co mówi pan doktor, bo przynajmniej ja żyłem w takiej świadomości, że Niemcy to jest wielki wygrany kryzysu światowego z roku 2008 i lat następnych, a potem kryzysu euro, bo to jest gospodarka, która pokazała, że liczy się przemysł, że przemysł to jest istotny element, nawet fundament zdrowej gospodarki. Przemysł, który ma dużą wartość dodaną, który jest rozpoznawalny, zwłaszcza ten najważniejszy, który ma największe obroty, czyli przemysł motoryzacyjny, jest szanowany uznawany i rozpoznawany na świecie, czego chcieć więcej niż po prostu być niemieckim przedsiębiorcą.
Ta diagnoza się zgadza, to w zasadzie opisał pan ostatnią dekadę, tylko wydaje się, że teraz idziemy w dużo większe wyzwanie, ponieważ to, co wystarczało przez lata, czyli właśnie dominacja w pewnych sektorach, które jednak zostały stworzone już dość dawno, okazuje się, że ona może zostać podminowana między innymi przez amerykańskie, chińskie koncerny, które zamierzają wejść swoimi wynalazkami i nowym oprogramowaniem, nowymi rozwiązaniami w te tradycyjne gałęzie i zupełnie je przemienić. Na czym to może polegać? No, mianowicie na przykład na tym, że teraz fabryki być może będą komunikowały się same ze sobą. Nie będzie tak, że za każdym razem przy nowym zleceniu właściciel jednej fabryki będzie dzwonił do drugiej, później do trzeciej i koordynował to wszystko, tylko być może za pomocą oprogramowania da się te wszystkie procesy zautomatyzować, a do tego poprzez zainstalowanie w tych fabrykach całej masy różnorakich czujników będziemy mogli też uprzedzać pewne procesy, pewne zagrożenia na przykład w procesie produkcyjnym, a jest to niezwykle istotne z tego względu, że teraz w wielu branżach firmy starają się jak najmniej kosztów przeznaczać na gromadzenie zasobów, zapasy, dlatego starają się, żeby ten proces był jak najsprawniejszy. Gdy jedno ogniwo pada, cały łańcuch stoi i cała wielka korporacja, wiele firm ponosi straty.
Wiele osób mówi, że podwaliną sukcesu Niemiec w ostatniej dekadzie była agenda realizowana w latach 2000, nazywała się Agenda Niemcy 2010, o ile dobrze pamiętam. Ona polegała między innymi na tym, żeby utrzymać pensje pracowników na pewnym poziomie, żeby nie rozbudzać zanadto płac. Ona dała sukces. Mamy nową agendę, koncepcja przemysłu 4.0, o ile dobrze pamiętam, przyjęta w roku 2013, bo jeżeli pan doktor wie, jak ma wyglądać, jak pewnie będzie wyglądać rewolucja przemysłowa 4.0, to zakładam, że niemieccy analitycy też tą wiedzę posiadają i starają się ją wdrożyć. Pytanie, dlaczego, co się stało, że tą agendę 2010 udało się zrealizować z sukcesem, a ta agenda przemysłu 4.0, ta koncepcja przemysłu 4.0, no nie idzie tak lekko jak poprzednio. To jest trafna konstatacja, czy to nie jest prawda?
Wróćmy na chwilę do tej agendy 2010, więc no jej pomysł był dosyć prosty, czyli generalnie chodziło o, do pewnego stopnia, powiem trochę może kolokwialnie, wyżyłowanie niemieckiej gospodarki, nacisk na płace i tak naprawdę dzięki tej konkurencyjności cenowej, żeby dociśnięcie tych sektorów, w których mamy przewagi, czyli właśnie maszynowego, elektrotechnicznego czy samochodowego i po prostu uzyskanie w ten sposób konkurencyjności. My tu wracamy na sekundkę do tego poprzedniego raportu, polemizujemy, że to też tak naprawdę bardzo ważnym elementem, niedocenionym do dziś w niemieckiej debacie, to jest wejście państw Europy Środkowej, które tak naprawdę uczyniły Niemcy punktem centralnym na mapie Europy. Wcześniej były jednak trochę do pewnego stopnia peryferyjnym, jednak to była granica Unii Europejskiej, Francja była w centrum, tak, otoczona krajami członkowskimi. I to bardzo Niemcom pomogło, choćby pomogło w bardzo dynamicznym rozwoju sektora logistycznego. Dzisiaj niemieckie firmy logistyczne to są europejskie, a nawet europejscy czempioni, a nawet czempioni na globalną skalę.
Czyli te dwa elementy, wejście nowej dziesiątki, potem dwunastki, tak. Czyli duży rynek zbytu, a przede wszystkim możliwość przerzucania tych mniej dochodowych gałęzi produkcji do Polski, czy gdzie płace były znacznie niższe, a po drugie realizacja agendy 2010, to się udało i teraz trzeba kolejny skok wykonać i on, jak rozumiem, Niemcom nie do końca wychodzi, że no coś teraz, się dzieje nie tak.
Teraz wchodzimy do przemysłu 4.0, gdzie ja może trochę tutaj podważę pana wiarę w moje tutaj zdolności poznawcze, bo jednak myślę, wydaje, że ja nie wiem i nikt praktycznie nie wie jeszcze, jak ta nowa gospodarka przyszłości się ukonstytuuje.
Przecież dużo o tym się pisze.
Dużo się o tym pisze, ale są to na razie spekulacje. Dopóki to się nie wydarzy, nie będziemy wiedzieli, jak duże są tu możliwości. Często też na początku tego typu rewolucji my trochę przeszacowujemy możliwości, a czasami nie doceniamy. I teraz Niemcy nie są do końca na to gotowi ze względu na to, że tu trzeba jednak myśleć w sposób troszkę radykalny, radykalnie nowy, a oni są jednak przyzwyczajeni do takiego myślenia procesowego, tak? Mamy śrubkę, usprawnijmy trochę tą śrubkę, dodajmy jakąś jedną funkcję, a nie wiadomo, czy są gotowi na takie myślenie, że porzućmy ten produkt, wymyślmy go zupełnie na nowo, tak? Jak na przykład mamy do czynienia z samochodami autonomicznymi, no to już nie jest samochód, który ma sprawiać radość z jazdy, tylko ma być po prostu pewnym urządzeniem multimedialnym, ponieważ kierowca w ogóle nie ma żadnej radości z jazdy, bo on siedzi jak pasażer w pewnym takim prywatnym autobusie. No.
I teraz trzeba produkt znaleźć i wymyśleć na nowo i go skonstruować. Pytanie, czy niemieckie przedsiębiorstwa bogate, które dość dużo kładą na pieniędzy, na badania i rozwój, na to, żeby być innowacyjne, tego nie rozumieją, czy nie chcą zrozumieć, czy po prostu nie mają wiedzy i kompetencji, żeby ten krok od takiego samochodu zwyczajnego, może trochę lepszego, trochę mniej spalającego, trochę bardziej ekologicznego, ale jednak przejść na ten zupełnie nowy element, czyli samochód, który jest poruszany komputerem, jest zsynchronizowany z sygnalizacją świetlną, z ogrzewaniem w domu i bramką wejścia do pracy.
Tu wydaje się, że nakłada się parę takich wad niemieckiej gospodarki z tego punktu widzenia, w tym konkretnym kontekście. Jedna to jest jednak pewien konserwatyzm. To jest niemiecka gospodarka, to jednak gospodarka oparta na firmach rodzinnych, na powiązaniach wieloletnich, czasami nawet wielosetletnich. I to jest gospodarka, która ma pewne struktury, działa w pewnej strukturze. Tego jej się ciężko radykalnie przedstawić, bo to trzeba by zmienić całą tą sieć instytucji. Na przykład trzeba zmienić banki. Bardzo trudno uczynić banki, żeby były bardziej otwartymi na inwestycje i były gotowe ponieść na przykład 50% strat w imię tego, że część z inicjatyw uda się i uzyska wielokrotne przebicie. To jest bardziej jednak myślenie bliższe mentalności amerykańskiej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no Niemcy mają pewien problem z wdrożeniami rynkowymi. Tu jest wiecznie podawany przykład MP3, który został wymyślony przez Niemców, a skapitalizowane przez Amerykanów, tak? To oni wiedzieli, co z tym zrobić. A Niemcy do dziś pobierają pewien nieznaczny tantiemy z racji używania tej technologii, tego, że oni ten patent wymyślili. I tu no, dochodzimy właśnie do tego elementu, że mają problem z opracowywaniem takich rozwiązań zupełnie innowacyjnych. To myślenie takie bardzo, bardzo rynkowe i takie bardzo, bardzo przedsiębiorcze, to nie oni. I do tego dochodzi jeszcze taki element jednak no, starzejące się społeczeństwo, populacja. Niemcy to jest obok Włoch najstarszy naród Europy. Mediana wieku to jest 47 lat. No i takie społeczeństwo to zazwyczaj nie jest to społeczeństwo młode, dynamiczne, które chce wymyślać i jest bardzo, rzuca się na nowe technologie, tylko jest to pewne społeczeństwo konserwatywne, raczej dbające.
I które może także konsumować nowoczesne dobra, bo to też, żeby wyprodukować nowoczesny samochód, to trzeba mieć komu go sprzedać, a być może 60- czy 50-letni Niemiec już nie będzie chciał się uczyć nowego samochodu.
No, to będzie wielkim wyzwaniem nauczyć właśnie tych 50-60-letnich Niemców, że mają porzucić swoje znakomite diesle czy samochody spalinowe i przerzucić się na zupełnie nowy sposób motoryzacji, tak, i poruszania się.
My się przerzućmy na drugi, nowszy, trochę nowszy, kilka tygodni nowszy raport, wspólny raport Klubu Jagiellońskiego Ośrodka Studiów Wschodnich i Polskiego Instytutu Ekonomicznego, już mówiliśmy, nowa współzależność, perspektywa rozwoju polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej. Wiemy o tym, już mówiliśmy nieraz w tym studiu nawet dzisiaj, że przez 30 lat udało się zacieśnić bardzo bliskie więzi, które są korzystne i dla Niemiec, pewnie też dla Polski, znowuż nie są takie złe, bo pozwolili nam się rozwijać. Mamy tą bramę, ten przeskok do przemysłu 4.0. Jakie są perspektywy nowej współzależności? Czy to jest tak, że te regiony one cały czas będą razem współpracować w Państwa opinii, czy jednak czas na rozwód w ramach, w miarę wchodzenia w rewolucję przemysłową czwartej generacji?
W tym raporcie o tej nowej współzależności zauważyliśmy taką prawidłowość, że to też poruszaliśmy trochę dzisiaj. Niemcy są niezwykle konserwatywnymi inwestorami. Oni są bardzo ważnymi inwestorami, największymi w Polsce, a jednocześnie inwestują raczej mało odważnie, raczej w te dziedziny niskich i średnich technologii, natomiast bardzo mało widać ich aktywności w badaniach i rozwoju. I bardzo nas to zaskoczyło, ponieważ dużo aktywniejsze są tu na przykład przedsiębiorstwa bardziej odległych zakątków, ze Stanów Zjednoczonych, z Korei Południowej, ale nawet z bliskiej Szwajcarii. No i wydaje nam się, że jest to trochę paradoksalna sytuacja, że bo jeśli jednak postrzegamy Europę jako jedną gospodarkę, jako całość, no to ten polski kapitał ludzki, znakomici informatycy, inżynierowie, którzy wymyślają często bardzo globalne, najlepsze rozwiązania, wzmacniają konkurencyjność amerykańskich, czy koreańskich, czy być może szwajcarskich przedsiębiorstw. No i tu jest pewna nierównowaga, zwłaszcza, że to sami Niemcy wydaje się, że trochę boją się, być może nie są wystarczająco uważni, czy pomyśleć, ponieważ oni sami zauważają, że naszym największym aktywem jest wysoka jakość kapitału ludzkiego. To we wszystkich raportach niemieckich się powtarza z roku na rok, że kapitał ludzki, motywacja, zdolność do uczenia się, to są najlepsze cechy
polskiego
i
rynku.
Największe aktywa na polskim rynku, nawet też trochę szerzej na środkowoeuropejskim rynku. Jeśli spojrzymy na jakieś wyniki badań PISA, to też polscy uczniowie wypadają w nich w czołówce. To jest czołówka Unii Europejskiej. To znaczy, że my będziemy mieli ten najlepszy kapitał ludzki w najbliższych latach już.
Pytanie, co z nim zrobimy.
I tak, i teraz pytanie, czy Niemcy będą chcieli to wykorzystać, zgodzić się na jakieś tutaj bardziej otwarte, partnerskie relacje, trochę być może nauczyć nas w niektórych obszarach rynkowych, czy też będziemy musieli sobie tak naprawdę jakąś przestrzeń sami wywalczyć poprzez jakiś być może własny, narodowy system innowacji.
Na początku rozmowy z panem doktorem Konradem Popławskim z Ośrodka Studiów Wschodnich mówiliśmy o polsko-niemieckim forum gospodarczym, tym zaskoczeniu świeżością spojrzenia polskich przedsiębiorców i polityków, decydentów. To być może to jest tak, że my już powinniśmy porzucić Niemcy, że dalsze trzymanie się bardzo bliskiej zależności olbrzymiej dozy eksportu, który będzie połowa eksportu z Polski, to jest do Niemiec i etc., etc., że to trzeba powoli odcinać i szukać innych partnerów, bo kiedy będziemy tak blisko Niemiec, to razem z Niemcami przegramy wyścig o czwartą rewolucję przemysłową.
Mi się wydaje, że tu istotne są rozwiązania pewne dwutorowe. Być może odpowiedź jest jedno i drugie, ale ja też bym troszkę obalił tą tezę, że my tak świetnie mamy zeksplorowane i tutaj jesteśmy tacy dominujący na tym rynku niemieckim. Jeśli chodzi o świadomość niemieckiego konsumenta na temat polskich marek, to jest ona bliska zera. W niektórych sektorach, może w sektorze meblowym, może w sektorze rolnym jest tu jakaś znajomość marek. W związku z czym my jesteśmy obecni na tym niemieckim rynku,
no, ale jako podostawca.
Tylko jako podostawca nikt za bardzo nie wie o tym, że nasze produkty są tam sprzedawane, jeśli chodzi o świadomość masową. W związku z czym naszą rolą jest tak naprawdę jednak zaistnieć bardziej na tym rynku, bo gdy my już na tym rynku zaistniejemy, tak jak na przykład w przypadku branży meblowej, to jesteśmy bardzo dobrze spozycjonowani, żeby robić ekspansję na całym świecie. Ale tu wymagana jest, wydaje mi się, że jeszcze trochę większe wysiłki z naszej strony, żeby właśnie te marki pobudować, poprzebijać się w tych sieciach dostaw, po wchodzić na rynek konsumencki.
Tylko pytanie, czy będzie nam wolno, bo kiedy czyta się i ten raport Nowa Współzależność, także inne raporty, które pokazują, jak obecnie Niemcy prowadzą politykę gospodarczą, to widać, że chyba wygrywa podejście bardziej protekcjonistyczne, chyba wygrywa podejście, że musimy chronić nasz rynek przed ekspansją, także ekspansją z państw Unii Europejskiej, w tym z Polski, poprzez pozacelne bariery, poprzez przepisy fitosanitarne, jakościowe, etc., etc., a nie wchodzić we większą współzależność.
To się zgadza i to też było, zostało Niemcom dość wyraźnie zakomunikowane. I oni też muszą mieć świadomość, że nie można mieć jednego i drugiego, że z jednej strony mają te kraje Europy Środkowo-Wschodniej dołączyły do Unii Europejskiej, wzmacniając konkurencyjność Europy, stając się, no zwłaszcza Niemiec. Niemcy są najbardziej, państwa Europy Środkowej stanowią największą część handlu zagranicznego Niemiec i inwestycji w porównaniu do innych wysoko rozwiniętych krajów, czyli są najbardziej obecne i najbardziej istotnymi dostawcami dla niemieckiej gospodarki. No ale jednocześnie no to ta relacja musi być do pewnego stopnia symetryczna, jakaś równomierna. Nie może być tak na przykład, że niemieckie banki czy niemieckie koncerny przemysłowe mają bezproblemową ekspansję w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, a jednocześnie, gdy nasze jakieś przedsiębiorstwa wybijają się, czy to z branży meblowej, czy to z jakichś innych branż, czy logistycznej, to nagle okazuje się, że znajduje się cały szereg przepisów, który blokuje ten rozwój.
To trochę teraz na koniec wprowadzimy polityki do naszej rozmowy. Trwa wielka debata, jak reformować Unię Europejską, jak kierować integracją europejską. No i z jednej strony mówi się o większej wspólnocie, o większej integracji, z drugiej strony widać, że są takie pomysły, żeby zacieśniać wewnętrzne rynki, szczególnie Francja, ale też Niemcy dołączają. Pana konkluzja z polsko-niemieckiego forum gospodarczego jest taka, że niemieccy przedsiębiorcy, politycy będą iść w kierunku Paryża, żeby jednak tą Unię bardziej dzielić, żeby ten jednolity rynek był coraz mniej jednolity, czy jednak jest takie przekonanie, że trzeba odłożyć na bok żądania Paryża i bronić w pełni jak najbardziej wspólnego rynku w Unii Europejskiej?
Tu mogę zacytować wypowiedź jednego z przedstawicieli, czołowych przedstawicieli niemieckiej gospodarki, który w odpowiedzi na te zarzuty polskiej strony o wzrastający protekcjonizm w Niemczech odpowiedział: powiedzcie to naszym politykom. On sam zwrócił uwagę, że nam zależy na otwartych rynkach, na małej ilości barier, ale mówi, że powiedzcie to też naszym politykom, komunikujcie to wyraźnie, bo nam też zależy na tym samym.
A politycy co odpowiedzieli?
No i politycy trudno powiedzieć jeszcze, co odpowiedzą, bo w Niemczech jest taki dysonans dwugłos, w zasadzie jest pewna walka o duszę gospodarczą Niemiec w najbliższych latach. Z jednej strony są kuszeni przez Francuzów, żeby właśnie wprowadzić więcej protekcjonizmu, europejskich czempionów, którzy mogą się okazać europejskimi po prostu monopolistami francusko-niemieckimi, i różne ograniczenia, i podzielić ten rynek między siebie, zostawiając jak najmniej przestrzeni dla tych maluczkich, czego boimy się nie tylko my, ale też Holendrzy, między innymi państwa Beneluxu, Skandynawii. A z drugiej strony, no to są też takie Niemcy otwarte, tak? Wiele przedsiębiorstw, też część polityków, trudno powiedzieć jak duża, ale też część, którzy mówią nie, że Niemcy jednak byli zawsze za otwartością. To jest kraj, który w zasadzie wymyślił politykę konkurencji w Unii Europejskiej i który na tym zbudował swoje fundamenty sukcesu, więc Niemcy nie powinni przechodzić takiej defensywy, lecz raczej kreatywnie starać się dostosowywać Unię Europejską do wyzwań i walczyć za jak największą jej otwartością.
Pytanie, która strona przeważy, czy gospodarka, czy polityka, to jest pytanie, które my często sobie w Polsce zadajemy, kiedy przychodzi do tych politycznych zadrażnień, to mówimy, ale spójrzcie na gospodarkę, tutaj wszystko rozwija się świetnie, dlaczego polityka ma to psuć i nie wiem, czy mamy wszyscy na to dobrą odpowiedź, chyba że pan doktor ma na to dobrą odpowiedź.
To w zasadzie był komentarz. Nie, jest to trudne do rozstrzygnięcia, bo to jednak w różnych sytuacjach różnie. No jednak często zdarza się, że to jednak politycy rządzą, aczkolwiek no oni też nie są zupełnie odłączeni od uwarunkowań gospodarczych. No ale tu takim przykładem w niemieckim myśleniu jest choćby Rosja, która jest no na razie marginalnym rynkiem, dopiero 13 w klasyfikacji najważniejszych niemieckich partnerów handlowych.
Ale budzi wyobraźnię
i myślę, że mentalnie jest na dużo wyższym miejscu.
A jeszcze za plecami są Chiny, Stany i wszystko, co jest poza Unią Europejską i to też wpływa na myślenie nie tylko niemieckie, ale także polskie o gospodarce. Tu stawiamy trzy kropki. Ja Państwa zachęcam, bo są dostępne obydwa raporty i nowa współzależność i przemysł 4.0. Warto do nich sięgać, wtedy lepiej się rozumie, o co toczy się gra nie tylko gospodarcza, ale także polityczna w ramach dyskusji o kierunkach integracji Unii Europejskiej. Dr Konrad Popławski, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich, ekonomista, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję.
Dziękuję Państwu.
I gratuluję stopnia naukowego i życzę rozwoju w dalszej karierze naukowej i zawodowej. Mamy godzinę 17.45. No to co, żeśmy się nagadali o gospodarce, to nie są rzeczy proste, to zagrajmy nieskomplikowaną muzykę, ale bardzo miłą dla ucha, Joy Division.
Popołudnie Wnet.
No, a my zmieniamy temat na sam koniec popołudnia. W studio Kacper Ochman, publicysta, Nowa Europa Wschodnia między innymi. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A oczywiście tematem, dla mnie oczywiście, dla Państwa też nie jest takie jasne, ale za chwilę się stanie, to jest kwestia sytuacji politycznej w Kazachstanie, bo przez całe moje życie prezydent w Kazachstanie był jeden, nie trzeba było się uczyć, nie trzeba było myśleć, wiadomo było Kazachstan, Nazarbajew, Kazachstan, no a teraz trzeba będzie wysilić mózgownicę i nowe nazwisko. zapamiętać?
No troszeczkę dłuższe niż Nursultan Nazarbajew. Od dzisiaj prezydentem Kazachstanu, tymczasowym oczywiście do czasów wyborów prezydenckich w przyszłym roku, jest Kasym Dżomart Tokajew. Jest troszeczkę dłuższe nazwisko, ale myślę, że też łatwo się będzie nauczyć.
Tokajew miło się kojarzy z Węgrami, z czołowym produktem eksportowym tegoż kraju spożywczym, więc Tokajew. Ale to jest tylko pełniące obowiązki prezydenta. Pytanie, czy my mamy się nazwiska pana Tokajewa już uczyć na pamięć, czy jeszcze nie warto sobie zaśmiecać mózgownicy, bo może mnie ktoś zupełnie inny.
To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że pan prezydent, pełniący obowiązki prezydenta, pan Tokajew, nie daje dłuższych szans na, znaczy szans na długie przywództwo. To jest człowiek pokolenia Nazarbajewa. 65 wiosen już ma za sobą. Natomiast on jest o tyle istotnym politykiem w układance obecnej w Kazachstanie, dlatego że on cały czas był przy Nazarbajewie od 92 roku. Czyli przez wszystkie, tak naprawdę, cały proces transformacji polityczno-gospodarczej w Kazachstanie, on cały czas był przy Nazarbajewie, jest zresztą jego bliskim współpracownikiem, przyjacielem, więc jeśli on będzie w stanie wdrażać politykę firmowaną przez prezydenta Nazarbajewa, czyli tą politykę, wizję polityki Kazachstan 2050, którą firmował Nazarbajew i chciałaby ona była wdrażana, to on ma szansę na pewno zdobyć mandat w wyborach. Pytanie, czy on sam będzie chciał kandydować i pytanie, czy Nazarbajew, który będzie na pewno z nim ściśle współpracował teraz, będzie go widział jako swojego następcę na urzędzie prezydenta.
Nie wiem, czy to jest fake news, czy to nie jest fake news. Wydaje mi się, że to jest informacja prawdziwa, bo z kilku źródeł ją mam, że szybko działa nowy prezydent pełniący obowiązki prezydenta Kazachstanu, bo już dzisiaj zmieniono nazwę stolicy Kazachstanu.
Tak, to
Astana
prawda.
Astana już nie jest Astaną.
To jest potwierdzona oficjalna informacja. Od dzisiaj mamy pełniącego obowiązki pana prezydenta Tokajewa i nową stolicę o bardzo sympatycznej nazwie Nursultan.
Czyli tak jak ma na imię odchodzący prezydent. Całkiem
przypadkiem. Wszystko się zgadza. Dodatkowo warto napomnieć, że oprócz nowego pełniącego obowiązki prezydenta i nowej nazwy stolicy, mamy też nową przewodniczącą Senatu, panią Dignarę Nazarbajewą, która jest drugą córką pana prezydenta Nazarbajewa. Ona została dzisiaj namaszczona przewodniczącą Senatu w miejsce pana Tokajewa.
Nursultan Nazarbajew zaczynał swoją karierę jako przywódca Kazachstanu jeszcze w czasach ZSRR, kiedy był pierwszym sekretarzem Partii Komunistycznej Kazachstanu. To był rok 1989. Znamy kilka czerwonych dynastii. Pytanie, czy to będzie następna dynastia, czy jednak to, że następczynią miała być córka, pokrzyżuje plany i nie będzie władzy, która będzie stępować z rodzica na dziecko.
Dwie córki prezydenta Nazarbajewa bardzo mocno trzymają się na tej szachownicy polityki Kazachstanu. Jedna z córek, jak już wspomniałem, została dzisiaj przewodniczącą Senatu. Druga z kolei wraz ze swoim mężem dysponuje pokaźnym kapitałem. Otóż dysponują wraz ze swoim mężem 3 miliardy, no prawie 4 miliardami dolarów w banku, jednym z największych banków w Kazachstanie, Halyk Banku. Więc myślę, że córki na pewno będą walczyć o przejęcie władzy. Czy będzie to siostrzany pojedynek, czy może włączy się ktoś jeszcze, bo myślę, że tutaj przynajmniej dwóch kandydatów będzie chciało się bić o przejęcie władzy po prezydencie Nazarbajewie, to zobaczymy. Natomiast jedno chciałbym podkreślić zdecydowanie. Na pewno scenariusz w Kazachstanie będzie się różnił od scenariusza w Azerbejdżanie, gdzie mieliśmy prezydenta Hejdara Alijewa i mamy teraz kontynuację w postaci prezydenta Ilhama Alijewa. czy w Turkmenistanie, gdzie mieliśmy słynnego Turkmenbasze Niazowa, teraz mamy bliskiego współpracownika Berdy Muhamedowa. To są...
Pytanie, czy ta walka w ogóle będzie potrzebna, czy ona będzie musiała się rozegrać, bo być może był już prezydent Nazarbajew, który ma 79 lat, tak się przypomni karierę chociażby Adenauera. Przed sekundą o Niemczech mówiliśmy, to jeszcze nie jest to taki wiek, gdzie koniecznie trzeba się na polityczną emeryturę udawać. Czy rzeczywiście odda stery władzy, czy tylko się wycofa w cienia, a i tak realna władza pozostanie w jego rękach?
To na pewno. Tutaj myślę, że nie ulega wątpliwości, że pewne ruchy, które Nazarbajew wykonywał w ostatnim roku, wskazują na to, że on przygotowywał grunt pod swoje odejście z urzędu prezydenta na stanowisko, które będzie równie wpływowe z punktu widzenia konstytucyjnego dla niego samego, ale nie będzie wymagało aż tak dużego nakładu pracy, obowiązków z jego strony. No jednak, tak jak pan redaktor wspomniał, wiek 80 lat przy tak dużej ilości pracy i obowiązków, jaka wiąże się z stanowiskiem prezydenta kraju, no jednak determinuje gdzieś przemodelowanie wizji przyszłości swojej jako przywódcy kraju w innym miejscu.
Pytanie o podsumowanie, bo czy Nursultan Nazarbajew będzie miał realną władzę, czy i jak długo ją będzie dzierżył, bo wiemy, że pewnie jeszcze przez jakiś czas na pewno będzie realnie sterował kwestiami polityki Kazachstanu, to jest to dobry przyczynek do podsumowania jego ponad 30-letniej kariery jako przywódcy Kazachstanu. I tak, w Polsce często mówiono o dyktatorze, o osobie, która zniewala swój naród, jest typowym postradzieckim kacykiem. Z drugiej strony wskazywało, że wiele osób wskazywało, że gdyby nie Nazarbajew, to Kazachstan byłby w zasadzie Rosją bis, albo być może dążyłby, podobnie jak Białoruś, do włączenia w ramach wspólnego organizmu politycznego z Rosją, a tak nie jest.
Poruszamy wiele wątków. Myślę, że prezydent Nazarbajew na pewno będzie odgrywał kluczową rolę na scenie politycznej w Kazachstanie jako przewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa, która de facto nakreśla kierunki rozwoju państwa, w jakim kierunku państwo chce iść, jeśli chodzi o gospodarkę, politykę zagraniczną i tak dalej. Więc tutaj nie ulega wątpliwości, że Nazarbajew będzie odgrywał pierwszoplanową rolę, tylko po prostu już na innym stanowisku, które no, jakby siłą rzeczy nie jest obłożona aż taką dużą ilością obowiązków i pracy. Natomiast jeśli miałbym podsumować czy scharakteryzować Nazarbajewa jako prezydenta i zestawić jakby dwie strony, to myślę, że powinniśmy wyjść z takiego założenia, że demokracja w Kazachstanie różni się o wiele się różni niż demokracja postrzegana u nas w Polsce, czy w Niemczech, czy we Francji, czy w jakiejkolwiek innej demokracji. Pamiętajmy też, że demokracja w samym Kazachstanie jest czymś bardzo świeżym i nowym. To jest samo jakby zjawisko demokracji w Kazachstanie, czy nawet we wszystkich centralnoazjatyckich, poradzieckich republikach, to jest 30 lat, tak, jak sam prezydent Nazarbajew. Myślę, że to zjawisko, to pojęcie demokracji na pewno będzie ewoluować jeszcze we wszystkich centralnoazjatyckich republikach, zwłaszcza w Kazachstanie. I na pewno wszystkie raporty organizacji pozarządowych wskazujących na pewne niedoskonałości tego systemu demokratycznego na Kazachstanie są, pewnie mają wiele punktów, które są słuszne i prawdziwe. Natomiast gdyby nie Nazarbajew, to chcę mocno podkreślić, proszę zwrócić uwagę, gdyby nie Nazarbajew, myślę, że może nie Rosja bis, ale prawdopodobnie Uzbekistan czy Tadżykistan, gdzie mieliśmy albo wojnę domową, albo mieliśmy poważne tarcia wewnątrz elit, wewnątrz klanów, które doprowadzały niemalże do skraju wojny domowej. Kazachstan przyszedł suchą stopą, bez wojny domowej, bez poważniejszych napięć etnicznych, okres transformacji. I to jest zasługa Nazarbajewa.
Nie, i to może z punktu widzenia Warszawy, bo stąd patrzymy na świat, rzecz istotna, jedną z ostatnich bardzo istotnych decyzji już byłego prezydenta Nazarbajewa była zmiana cyrlicy na łacinkę. To symboliczna zmiana.
Symboliczna zmiana i zmiana symbolizująca, pokazująca pewien trend w polityce zagranicznej Nazarbajewa. Trend, który charakteryzuje się tym, że balansujemy między Chinami, Rosją, Stanami Zjednoczonymi, czy generalnie światem euroatlantyckim.
Czy prowadzimy własną samodzielną grę jako Kazachstan i tu musimy postawić trzy kropki. Kacper Ochman, publicysta, publikujący między innymi w Nowej Europie Wschodniej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
A my się żegnamy razem z Dariuszem Konkolem, który był realizatorem Popołudnia Wnet, i ja, Łukasz Jankowski, bardzo serdecznie.